Rozdział drugi. Te są piękne, powiedziała Tatey, przesuwając się do następnego straganu. Imi spojrzała na lampy. Każda z nich była ogromną muszlą, w której wyrzeźbiono maleńkie otworki, tak że płomień wewnątrz zapalał tysiące niewielkich świetlnych punktów. Były bardzo ładne, ale niedostatecznie cenne dla ojca. Dla niego potrzebne jest coś wyjątkowego. Zmarszczyła nosek i odwróciła się. Ciotka Tatey nie mówiła już nic więcej o lampach. Wystarczająco długo była opiekunką Imi, aby wiedzieć, iż próba przekonania księżniczki, że coś jest piękne, poskutkuje tylko upewnieniem jej, że piękne nie jest. Przeszły do kolejnego stoiska, na którym znajdowały się naczynia po brzegi wypełnione różnokolorowymi proszkami – koralem, wodorostami, kawałkami kamieni szlachetnych, suszonymi czy zakonserwowanymi morskimi stworzeniami i roślinami z nad i spod wody. Patrz! Zawołała Tatey. Amma! Bardzo rzadkie! Wytwórcy perfum robią z nich wspaniałe zapachy! Sprzedawca, gruby mężczyzna z lśniącą oleiście skórą, skłonił się przed nimi. Witaj, mała księżniczko. Czyżby Amma zwróciła twoją uwagę? To suszone łzy wieloryby. Bardzo rzadkie. Chciałabyś powąchać? Nie, odparła Imi kręcąc głową. Ojciec pokazał mi kiedyś Ammę. Skłonił się, gdy Imi odeszła. Tatey była chyba rozczarowana, ale milczała. Minęły jeszcze kilka straganów, a księżniczka westchnęła ciężko. Sama nie wiem, czy zdołam coś znaleźć, poskarżyła się. Najrzadsze, najcenniejsze towary trafiają prosto do mojego ojca, a on i tak zatrudnia już najlepszych wytwórców w mieście. Cokolwiek mu dasz, będzie cenne, odparła Tatey. Choćby to była garść piasku, przyjmie ją jak skarb. Imi niecierpliwie zmarszczyła brwi. Wiem, ale to jego 41. dzień. Wyjątkowa okazja. Muszę mu znaleźć coś lepszego niż wszystko, co dostał wcześniej. Chciałabym... To zdanie pozostawiła niedokończone. Chciałabym, aby pozwolił na handel z ziemiochodzącymi. Wtedy mogłabym mu znaleźć coś, czego jeszcze nie widział. Ale to było coś, o czym przecież nie powinna nic wiedzieć. W dniu, kiedy ziemiochodząca czarownica wkroczyła do miasta, Imi siedziała zamknięta w swoim pokoju. Wysłała Tatey, żeby sprawdziła, co się dzieje, ale także po to, aby sama mogła zrobić coś w sekrecie. Za starym rzeźbionym panelem w jej pokoju znajdował się wąski tunel, akurat tak duży, aby mogła się do niego wślizgnąć. Początkowo był zablokowany, ale oczyściła go już dawno temu. Na końcu znajdował się pokój o ścianach, po których biegły rury. Jeśli przyłożyła ucho do którejś z nich, słyszała, co się działo na drugim końcu. Ojciec kiedyś jej o tym opowiedział i wyjaśnił, że stąd zna tajemnice swych poddanych. W tym dniu, kiedy ziemiochodząca weszła do miasta, Imi przecisnęła się przez tunel w nadziei, że dowie się, co zaniepokoiło strażę. Usłyszała, jak ta kobieta proponuje ojcu przyjaźń między ziemiochodzącymi i Elai. W ramach tego sojuszu jej lud mógłby się pozbyć piratów, którzy od tak dawna mordowali i okradali Elai, zmuszając ich do życia w podwodnym mieście. W zamian Elai mieliby w razie potrzeby pomóc ludowi ziemiochodzącej. Mogliby także wymieniać różne rzeczy. Jej lud mógłby kupować od Elai, a Elai od jej ludu. Wydawało się to całkiem dobrym pomysłem, ale ojciec odmówił. Uważał, że wszyscy ziemiochodzący to niegodni zaufania kłamcy, złodzieje i mordercy. Wszyscy nie mogą być tacy, myślała Imi, prawda? Gdyby tak, to ląd musiałby być straszliwym miejscem, gdzie każdy próbowałby okraść każdego, a ludzie cały czas byliby mordowani. Może i tak, bo przecież mieli mnóstwo cennych rzeczy, o które mogli walczyć. Imi pokręciła głową. Wracajmy. Ciotka przytaknęła. Może następnym razem znajdziemy coś niezwykłego. Może, odparła z powątpiewaniem Imi. Wciąż masz jeszcze miesiąc, żeby znaleźć prezent. Targ znajdował się niedaleko wrót, wielkiego jeziora, które było przejściem do podwodnego miasta. Kiedy zobaczyły ogromną, mroczną jaskinię wypełnioną wodą, Imi poczuła tęsknotę. Tylko kilka razy w życiu wyprawiła się poza miasto, zawsze w towarzystwie licznej straży. Na tym polega problem bycia księżniczką. Nigdzie nie można się ruszyć bez eskorty. Już dawno temu nauczyła się nie pamiętać o uzbrojonych strażnikach, którzy podążali za nią i Teiti. Potrafili być niezauważalni i nie wchodzili jej w drogę. Niezauważalni. Imi uśmiechnęła się. To było nowe słowo, którego niedawno się nauczyła. Powtórzyła je cichutko. Zeszli z rynku w stronę głównej rzeki. Nie była to naprawdę rzeka, gdyż nie było w niej wody, ale wszystkie szlaki w mieście nazywane były rzekami, strumieniami, potokami czy stróżkami. Duże publiczne jaskinie nazywano sadzawkami, czasem kałużami, jeśli ktoś chciał zakpić z danej okolicy. Główna rzeka była najszerszym szlakiem w mieście. Prowadziła prosto do pałacu. Imi nigdy nie widziała, żeby było tu pusto, nawet w środku nocy. Zawsze ktoś tędy przechodził, choćby tylko kurier spieszący do lub z pałacu, albo nocna straż strzegąca pałacowej bramy. Ale dzisiaj rzeka była zatłoczona. Dwóch idących dotąd z tyłu strażników wyprzedziło ją, aby przypilnować, by ludzie schodzili z drogi. Gwar powstający z tak licznych głosów, człapiących stóp, muzyki i śpiewów ulicznych aktorów był ogłuszający. Pochwyciła strzęp melodii i zatrzymała się. Była to nowa piosenka zatytułowana Biała Dama. Imi była pewna, że opowiada o ziemiochodzącej. Ojciec zabronił grania tej melodii w pałacu. Teiti chwyciła księżniczkę za ramię i pociągnęła za sobą. Nie utrudniaj pracy strażnikom, rzuciła cicho. Imi nie spierała się. I tak nie mogę za bardzo zainteresować się tą piosenką, uznała, bo się domyślą, że wiem o ziemiochodzącej. Dotarły do końca głównej rzeki. Teiti odetchnęła z ulgą, kiedy porzuciły tłum i przeszły przez bramę do spokojnej pałacowej sadzawki. Strażnik wystąpił naprzód i skłonił się przed Imi. Król życzy sobie widzieć ciebie, księżniczko, oświadczył oficjalnie. Czeka w głównej sali. Dziękuję, odparła z trudem, opanowując podniecenie. Ojciec chciał się z nią spotkać w środku dnia. Nigdy przedtem nie miał czasu na rozmowy o tej porze. To musi być coś ważnego. Teiti uśmiechnęła się z aprobatą, widząc opanowanie podopiecznej. Przeszły głównym strumieniem pałacu krokiem pełnym godności, ale irytująco powolnym. Strażnicy uprzejmie kiwali głowami, gdy ich mijały. Strumień był pełen mężczyzn i kobiet, czekających na audiencję u króla. Kłaniali się, gdy Teiti i Imi zmierzały prosto do otwartych drzwi sali tronowej. Kiedy Imi wkroczyła do wielkiej komnaty, zobaczyła ojca opartego o poręcz tronu. Rozmawiał z jednym z czterech siedzących przed nim ludzi. Rozpoznała doradcę ojca, pałacowego szambelana i głównego krawca. Na jej widok ojciec uśmiechnął się szeroko i rozłożył ramiona. Imi, chodź, uściskaj ojca. Uśmiechnęła się i zapominając o wszelkich formalnościach, pobiegła przez komnatę. Kiedy wskoczyła mu w ramiona, poczuła mocny uścisk i wibrację śmiechu z głębi piersi. Wypuścił ją i posadził sobie na kolanach. Musisz mi odpowiedzieć na ważne pytanie, rzekł. Kiwnęła głową z bardzo poważną miną. Tak, ojcze. Jakie rozrywki chciałabyś ujrzeć na naszym przyjęciu? Uśmiechnęła się. Tańce, żonglerów i akrobatów. Oczywiście, zgodził się. Co jeszcze? Czy masz pomysł na coś wyjątkowego? Zastanowiła się głęboko. Latający ludzie! Uniósł brwi i spojrzał na doradcę. Myślisz, że kilkoro Sije zgodziłoby się tu przybyć? Imi z podnieceniem podskakiwała mu na kolanach. Przylecą, przylecą? Doradca uśmiechnął się. Poproszę, ale niczego nie obiecuję. Może nie lubią przebywać pod ziemią, gdzie nie widać nieba, albo nie potrafią latać w małej przestrzeni. Tutaj nie ma dość miejsca. Oddamy im naszą największą, najwyższą jaskinię, zaproponowała Imi. I pomalujemy strop na niebiesko jak niebo. W oczach ojca błysnęło zainteresowanie. To byłby widok. Uśmiechnął się do niej, a ona szukała nowych pomysłów, które mogłyby go ucieszyć. Połykacze ognia! Wykrzyknęła. Skrzywił się, wspominając prawdopodobnie wypadek, który zdarzył się kilka lat temu, kiedy zdenerwowany połykacz oblał się płonącym olejem. Dobrze, rzekł. To już wszystko? Pomyślała jeszcze chwilę. Szukanie skarbu dla dzieci. Chyba już jesteś na to za duża. Jeszcze nie. Nie, jeśli urządzimy to na zewnątrz. Jego twarz wyrażała dezaprobatę. Nie, Imi. To zbyt niebezpieczne. Ale możemy zabrać strażę i urządzić to gdzieś. Nie. Nadąsała się i odwróciła głowę. Z pewnością na zewnątrz nie było aż tak niebezpiecznie. Z informacji, które podsłuchała w pokoiku z rurami, wnikało, że piraci nie krążyli wokół wysp przez cały czas. Ludzie codziennie wypływali na zewnątrz, aby zdobywać pożywienie czy towary do handlu. Kiedy jednak ktoś ginął, to zwykle na zewnętrznych wyspach albo w ogóle z dala od ich wysp. Coś jeszcze? Słyszała udawaną wesołość w jego głosie. Poznawała, kiedy uśmiech ma wymuszony, gdyż zmarszczki wokół oczu się wtedy nie pogłębiały. Nie, odparła. Tylko mnóstwo prezentów. Tym razem zmarszczki się pojawiły. Oczywiście, zapewnił. A teraz wobec wszystkich tych sugestii, o które musimy zadbać, mam mnóstwo pracy. Wracaj do Tejti. Pochyliła się i pocałowała go w policzek. Potem zsunęła się z kolan i wróciła do ciotki. Ta uśmiechnęła się, wzięła ją za rękę i wyprowadziła z sali. W strumieniu na zewnątrz stała duża grupa kupców. Gdy przechodziła obok, słyszała, jak pomrukują do siebie.
Czekamy od 3 dni.
To należy do mojej rodziny od 3 pokoleń. Nie mogą. Nigdy nie widziałem tak wielkich morskich dzwonków. Ogromne jak pięści.
Morskie dzwonki?
Imi zwolniła i udała, że otrzepuje ubranie. Ale odkryli je ziemiochodzący. Teraz ich dobrze pilnują. Może spróbujemy jakoś odwrócić ich uwagę, a wtedy...
Rozmowa stała się zbyt cicha, kiedy Imi ruszyła dalej. Morskie dzwonki, wielkie jak pięści?
Jej ojciec uwielbiał morskie dzwonki. Czy może poprosić tych kupców, aby zdobyli dla niej jeden? Zmarszczyła czoło. Brzmiało to tak, jakby planowali dużą wyprawę, aby zebrać wiele takich dzwonków. Kiedy im się to uda, wszędzie będą sprzedawać dzwonki wielkości pięści. Stanął się czymś pospolitym i nudnym. Chyba, że namówię kogoś, aby zakradł się tam i zdobył dla mnie jeden, zanim dostaną się tam kupcy. Uśmiechnęła się. Tak, muszę się tylko dowiedzieć, gdzie one są. A to będzie łatwe. Dziś wieczorem znowu wyprawi się do pokoju z rurami.
Idziesz, Aurajo? Zapytał Juran. Auraja podskoczyła, słysząc głos w umyśle. Upuściła zwój, który czytała, fascynującą opowieść żeglarza uratowanego przed utonięciem przez kogoś z morskiego ludu. Poderwała się z krzesła. Nagły ruch zalarmował Weza. Zwierzak pisnął. Wbiegł po oparciu krzesła, na którym spał, i wspiął się na ścianę.
Przepraszam cię, Figiel, powiedziała podchodząc do ściany i wyciągając do niego rękę. Nie chciałam cię wystraszyć.
Patrzył na nią oskarżycielsko, rozczapierzonymi łapkami trzymając się ściany.
Auraja straszy! Auraja niedobra!
Przepraszam, chodź, to cię podrapię.
pozostał tuż poza zasięgiem. Wąsiki drżały mu lekko, jak wtedy, kiedy starał się być godzien swego imienia.
Ała, ja goni figl,
odezwał się cienki głosik w jej umyśle.
Nie, figiel, ja...
Aurajo, zawołał Juran.
Tak, już idę. Gdzie jesteś?
U stóp wieży.
Zaraz tam będę.
Westchnęła i zostawiła figla na ścianie. Umieściła puchar na brzegu zwoju, żeby wiatr go nie zdmuchnął. Podeszła do okna i otworzyła je. Gdy się skupiła, napłynęła świadomość świata. Jakoś wiedziała, gdzie się znajduje w relacji do gruntu w dole, do ziemi i nieba wokół. Ściągając do siebie magię, pomyślała o niewielkiej zmianie pozycji. Trochę wyżej, a potem na zewnątrz. Po chwili unosiła się już za oknem, pod stopami mając tylko powietrze. Znów zmieniła pozycję, odwróciła się i zamknęła okno. Poniżej leżały tereny świątyni. Unosząc się w powietrzu, miała wrażenie, jakby jedna jej stopa spoczywała na okrągłym dachu kopuły, a druga na sześciokątnym budynku zwanym Pięć Domów, gdzie mieszkali kapłani. Poza białą wieżą za jej plecami, cały teren świątyni składał się ze starannie uprawianych ogrodów, ukształtowanych w formę kręgów, gdyż właśnie koło było symbolem bogów. Przed sobą, po prawej stronie, widziała wstążkę odbitego nieba. To jedna z wielu rzek w Jarime, zmierzała w kierunku morza. Zaczęła opadać. Kiedy poruszała się w ten sposób, zupełnie nie przypominało to latania. Nazywała to lataniem tylko dlatego, że nie przychodziło jej do głowy żadne prostsze określenie tego, co robi. Poruszanie się w relacji do świata było trochę przydługie. Oprócz świadomości świata pojawiła się też nowa świadomość magii w tym świecie. Podczas ostatniej bitwy, kiedy ściągnęła do siebie więcej magii niż kiedykolwiek wcześniej, uświadomiła ją sobie tak, jak jeszcze nigdy. Cyrklianie i tkacze snów zgadzali się, że świat jest przesycony magią. Wszelkie żywe istoty mogły ściągać ją do siebie i przelewać do fizycznego świata. Sposoby jej wykorzystywania nazywano darami i trzeba się ich było uczyć, tak jak dowolnej umiejętności fizycznej. Większość żywych istot, w tym ludzie, mogli korzystać z niewielkiej ilości magii, a zatem ich dary były ograniczone. Jednak niektórzy byli silniejsi i bardziej utalentowani. Jeśli byli ludźmi, nazywano ich czarownikami. Sama byłam niezwykle potężną czarownicą, zanim bogowie powiększyli moją moc i uczynili białą, przypomniała sobie, spoglądając na pierścień. Ciekawe, jakie życie prowadziłabym, gdybym żyła w czasach przed cyrkliańskimi kapłanami. Lubiła myśleć, że używałaby swych darów, aby pomagać ludziom, że nie stałaby się istotą silną i okrutną, jak wielu potężnych czarowników w przeszłości. Osoby takie jak dzicy, zdolni uzyskać nieśmiertelność, miały skłonność, by źle wykorzystywać swoją moc i swoje stanowiska. Być może ludzie nie byli stworzeni, by posiadać taką moc. Być może fizyczne istnienie czyni ich podatnymi. Prawdziwi bogowie nie znali zepsucia. Nie posiadali fizycznej postaci. Istnieli tylko w wypełniającej wszystko czystej magii, która ich stworzyła. Auraja zatrzymała się gwałtownie. Potrafię wyczuwać magię. Czy to znaczy, że ich także potrafię wyczuć? Ta możliwość była jednocześnie niepokojąca i ekscytująca. Spojrzała w dół. Ziemia była już blisko. Ruszyła w jej kierunku, aż zrównała się ze szczytem wejścia do wieży. Potem zwolniła i łagodnie wylądowała. Spoglądając pod łukami, ujrzała w holu innych białych. Majre zauważyła ją i się uśmiechnęła. Pozostali natychmiast podążyli za jej wzrokiem. Twarz Jurana złagodniała na widok Aurai. Ruszył w jej stronę, a pozostali pospieszyli za nim.
Zrobiłaś sobie poranną wycieczkę dookoła wieży?
Zapytał, wskazując jej miejsce obok siebie i kierując się do kopuły.
Nie, odparła. Muszę przyznać, że zupełnie zapomniałam o czasie.
Zapomniałaś?
zawołała Majrę. O swojej rocznicy?
Nie o tym, odparła z chichotem Auraja. Tylko o czasie. Danin przyniósł mi do czytania fascynujący zwój o Elai. Spojrzała na Jurana. Czy wyślesz mnie do nich znowu, abym drugi raz zaproponowała im przymierze?
Juran uśmiechnął się. Omówimy to przy ołtarzu.
Kapłani i kapłanki, stojący albo spacerujący wokół wieży i kopuły, zatrzymywali się, by na nich popatrzeć. Auraja z czasem przyzwyczaiła się do tych spojrzeń pełnych ciekawości i podziwu. Nauczyła się je przyjmować jako pewien element swojej roli i nie budziły już w niej zakłopotania.
Czy czyni mnie to istotą próżną i rozpieszczoną? Zastanawiała się. Zadanie nie jest łatwe. Pracuję ciężko i nie dla własnej korzyści. Służę bogom jak oni, lecz przypadkiem jestem bardziej obdarzona i lepsza w tym, co robię, ale nadal mogę popełniać błędy.
W jej pamięci błysnęła twarz Lejarda, a po niej jak zwykle uczucie bólu. Postarała się wypchnąć z umysłu jedno i drugie. Przeszli pod jednym z szerokich łuków kopuły, porzucając delikatne, poranne słońce. Kiedy oczy przyzwyczaiły się do mroku, ciemność wewnątrz nabrała kształtu. Pośrodku ogromnej sali na podwyższeniu stał ołtarz. 5 trójkątnych ścian konstrukcji opadało do podłogi, jak rozwijający się kwiat. Juran stanął na jednej z nich i przeszedł do środka, gdzie umieszczono stół i 5 krzeseł. Inni poszli jego śladem. Kiedy zajęli miejsca, ściany zwolna uniosły się w górę i zetknęły nad ich głowami, zamykając ich w czymś, co stało się teraz 5-ściennym pokojem. Auraja spojrzała kolejno na innych białych. Juran nabierał tchu, gotów wymówić słowa rytuału. Diara siedziała spokojnie. Rian marszczył czoło. Od czasów wojny nie wyglądał na zadowolonego. Majre skrzyżowała ręce, a palce jednej dłoni bębniły bezgłośnie o ramię drugiej.
Hajo, Juan, Lore, Irano, Saru, zaczął Juran. Po raz kolejny dziękujemy wam za pokój, który przynieśliście Itchani i za dary, które pozwoliły nam go utrzymać. Dziękujemy za waszą mądrość i przewodnictwo.
Dziękujemy wam, wymruczała Auraja wraz z innymi. Skupiła się na magii wokół nich. Jeśli bogowie byli blisko, ona ich nie wyczuwała.
Dziś mija rok od wyboru Aurai. Kolejny rok naszej służby dla was. Omówimy wydarzenia tego okresu i zastanowimy się, co czynić dalej. Jeśli nasze plany będą się różnić od waszych, proszę, przekażcie nam swoje życzenia.
Prowadźcie nas, wymruczeli pozostali. Juran rozejrzał się wokół stołu.
Wiele małych przymierzy pokojowych i jedna duża wojna, powiedział. To jedno z możliwych podsumowań tego roku.
Auraja nie mogła powstrzymać krzywego uśmiechu.
Najpierw zajmiemy się sprawami bliżej domu, zwrócił się do Diary. Jak wygląda sytuacja w Genrii i Torenie?
Kobieta wzruszyła ramionami.
Właściwie bardzo dobrze. Król Berro zachowuje się ostatnio zaskakująco rozważnie. Król Guire jest wrażliwy jak zwykle. Obaj nawzajem łaskawie doceniają swój udział w wojnie i wyrażają podziw dla talentu wojowników.
Przewróciła oczami.
Czekam, aż im minie to całe samcze napuszenie i przejdą do sprzeczek.
Juran parsknął śmiechem i zwrócił się do Aurai.
Jak się miewają Sije?
Skrzywiła się tylko.
Nie miałam od nich wieści od czasu, gdy odlecieli z pola bitwy. Przerwała. O wiele łatwiej byłoby się z nimi porozumiewać, gdyby byli tam kapłani. Obiecałam im, że wyślę do nich kilkoro jako nauczycieli i uzdrowicieli.
Juran zmarszczył czoło.
To trudna podróż.
Tak, zgodziła się Auraja. ale jestem pewna, że znajdziemy kilkoro młodych kapłanów, którzy podejmą ten wysiłek w zamian za szansę osiedlenia się w miejscu, które widziało niewielu ziemiochodzących. Możemy wynająć tego przewodnika, który przekazał naszą pierwszą propozycję przymierza. Dobrze. Zorganizuj to, Aurajo. I zapytaj, czy jacyś Sije byliby zainteresowani dołączeniem tutaj do kapłanów. Zwrócił się do Riana. Co u Danwejczyków? Teraz są szczęśliwi, odparł. Dla ludu wojowników nie ma nic przyjemniejszego od szansy udziału w tak wielkiej wojnie. Są niemal rozczarowani, że się zakończyła. Juran uśmiechnął się krzywo. Co z pułapkami na przełęczy? Wciąż je usuwają. Jak długo im to zajmie? Jeszcze kilka tygodni. Majre uśmiechnęła się, gdy Juran zwrócił się do niej. Żadnych skarg od Somrejan. Odeszli tydzień temu i dziś lub jutro powinni dotrzeć do Arbem. Juran kiwnął głową. To zostali nam Senończycy. Ku zdziwieniu Aurai spojrzał na Diarę, która zdała już relacje z dwóch krajów, Torenu i Genri. Z pewnością nie wzięłaby na siebie trzeciego, zwłaszcza, że stanął on po stronie Pentadrian, a praca z nim okaże się trudna i czasochłonna. Cesarz osobiście wysłał wiadomość, proponując nową erę przyjaźni, odparła Diara, a jej pełen dezaprobaty wyraz twarzy zdradzał, co o tym sądzi. Plotki głoszą, że podarł sojusz, który podpisał z Pentadrianami. To dobrze, stwierdził zadowolony Juran. Zachęcaj go, ale nie bądź zbyt gorliwa. Spojrzał na Riana i Majrę. Dopóki Somrej i Danwej nie sprawiają nam zbyt wielu problemów, chcę, abyście wraz z Diarą popracowali nad tym. Wątpię, abyśmy w najbliższym czasie namówili cesarza na sojusz. Wie, że jeśli to uczyni, jego kraj stanie się pierwszym celem dla Pentadrian, jeśli znowu wypowiedzą nam wojnę. Zobaczcie, do czego zdołacie go skłonić, póki wciąż ma wyrzuty sumienia, że stanął przeciwko nam. Diara, Rian i Majre pracują razem nad Sennonem, pomyślała Auraja. A co ze mną? Sije też nie sprawiają problemów. Ale oczywiście jest inny kraj, z którym szukamy sojuszu. Juran zwrócił się do niej. Uśmiechnęła się. Elai? Nie. Odparł. Mam dla ciebie inne zadanie, ale porozmawiamy o tym później. Na razie omówmy sprawy bardziej oddalone od naszych brzegów. Co powinniśmy zrobić, by w przyszłości uniknąć inwazji Pentadrian? Porozumieli się wzrokiem. Co możemy zrobić? Spytał Rian. Pozwoliliśmy im wrócić do ich domów, gdzie są najsilniejsi. Faktycznie pozwoliliśmy, przyznał Juran. Więc jaki mamy teraz wybór? Możemy nic nie robić i mieć nadzieję, że nie odzyskają sił i nie zaatakują nas znowu. Albo możemy postarać się temu zapobiec. Diara zmarszczyła czoło. Czy sugerujesz zawarcie sojuszu? Nigdy się na to nie zgodzą. Uważają nas za pogan. I w tym się mylą. Więc jest to słabość, którą możemy wykorzystać. Juran splótł palce. Nasi bogowie są prawdziwi. Kiedy Pentadrianie to zrozumieją, może porzucą swoich fałszywych. Jak ich przekonamy? Spytał Rian. Czy bogowie zademonstrują swoją moc, gdy ich o to poprosimy? Jeśli tylko nie będziemy prosić za każdym razem, kiedy spotkamy Pentadrian, odparł Juran. Diara mruknęła z dezaprobatą. Czy Pentadrianie uwierzą w to, czy uznają, że przywołaliśmy iluzję? Auraja parsknęła śmiechem. Dokładnie tak, jak ty i Juran uznaliście, że iluzją jest ten pentadriański bóg, którego widziałam, rzuciła lekko. Diara zmarszczyła brwi, ale Juran wyraźnie się zastanowił. Może byśmy się przekonali, gdybyśmy tam byli. Jeśli ich bogowie są prawdziwi, musimy ich przekonać, że nasi są lepsi, stwierdziła Majre. Tak, Juran kiwnął głową. Na razie musimy skłonić Pentadrian, żeby zmienili o nas opinię. Nie tylko musimy ich przekonać, że nasi bogowie są prawdziwi, ale też, że lepiej się z nami przyjaźnić, niż nas napadać. Wszystko, czego w nas nie lubią, musi okazać się fałszywe. Uważają nas za pogan. Udowodnimy, że się mylą. Uważają, że nie tolerujemy innych religii. Na moment skierował oczy na Auraję. Pokażemy im, że też się mylą. Auraja zamrugała zdziwiona, ale Juran niczego nie tłumaczył. Pochylił się i złożył razem dłonie. Chcę, abyście wszyscy sobie to przemyśleli. Popatrzył kolejno na każdego. Dowiedzcie się, co uważają w nas za odpychające. Sprawdźcie, żeby przyjaźń z nami była dla nich korzystna. Nie chcemy następnej inwazji, a już najmniej mi zależy na podbiciu południowego kontynentu i na kłopotach, jakie przyniesie sprawowanie tam władzy. Jeśli potrzebujemy informacji, powinniśmy wzmocnić naszą siatkę szpiegów, zauważył Rian. Owszem, zgodził się Juran. Zrób to. Zwrócił się do Aurai. A teraz twoje zadanie. Wyprostowała się. Tak? Pentadrianie wierzą, że jesteśmy nietolerancyjni wobec innych religii. Chcę, żebyś nadal pracowała z tkaczami snów. Zaimponowały mi ich wyczyny po bitwie. Wielu naszych uzdrowicieli wśród kapłanów i kapłanek wyraziło podziw dla ich talentów. Twierdzą, że wiele nauczyli się poprzez samo obserwowanie tkaczy snów. Ludzie w mieście skorzystają na współpracy tkaczy snów i cyrklian. Chcę, żebyś stworzyła miejsce, gdzie tkacze oraz uzdrowiciele spośród kapłanek i kapłanów będą mogli pracować razem. Auraja wpatrywała się w niego i zastanawiała, czy wie, że to właśnie planowała. Czy jego motywy były tak szlachetne, jak sugerowały słowa? Czy zdawał sobie sprawę, jaki wpływ może to wywrzeć na tkaczy snów? Istnienie tkaczy opierało się na ich wyjątkowych umiejętnościach uzdrawiania. Ludzie szukali ich pomocy pomimo braku zaufania i nietolerancji, gdyż byli lepszymi uzdrowicielami niż cyrkliańscy kapłani. Większość ludzi, którzy decydowali się zostać tkaczami snów, robiła to, by zachować ich wiedzę o leczeniu. Lecz czyniąc tak, skazywali swoje dusze. Bogowie nie przyjmą duszy umarłych, którzy za życia nie oddawali im czci. Jeśli cyrklianie będą wiedzieli o uzdrawianiu tyle, ile tkacze snów, mniej ludzi będzie chciało wstąpić do ich sekty i mniej dusz zostanie straconych. Kosztem takiego rozwiązania będzie osłabienie, a może nawet zniszczenie ludu, który podziwiała. A jednak ta cena nie wydawała się tak wysoka. Zbawienie duszy było ważniejsze niż zachowanie pogańskiego kultu. Żyjący także na tym skorzystają. Cyrkliańskich kapłanów i kapłanek jest przecież więcej niż tkaczy snów. Mogą ocalić więcej osób. To, że Juran kazał jej zachęcać cyrklian i tkaczy snów do współpracy, było rzeczą niezwykłą. To przecież on z nakazu bogów zabił Mirara. Jak dalece się posunie w akceptacji ich talentów. Czy chcesz ograniczyć te umiejętności, których uzdrowiciele nauczą się od tkaczy snów? Zapytała. Co powiesz o całym zakresie zdolności leczenia psychiki, o łączach umysłu i sennych połączeniach? Przywódca białych zmarszczył czoło. Ten pomysł wyraźnie mu się nie podobał. Zacznijmy od praktycznej informacji fizycznej. Jeśli te umiejętności ze snami okażą się użyteczne, pomyślimy, czy się nimi zająć. Kiwnęła głową. Jutro zacznę wszystko organizować. Juran spojrzał na nią z namysłem. Potem wyprostował się i nabrał tchu. Czy są jeszcze jakieś sprawy do omówienia? Nastąpiła dłuższa przerwa. Czworo białych pokręciło głowami. Więc na dzisiaj to wszystko, zakończył Juran. Postanowiłeś nie wzywać bogów? Spytała Diara. Gdyby odkryli, że bogowie Pentadrian są prawdziwi, pojawiliby się i powiedzieli nam o tym. Majrę wzruszyła ramionami i wstała. Pięć ścian ołtarza zaczęło się rozwijać. Uśmiechnęła się. Gdyby chcieli z nami rozmawiać, ściany pozostałyby zamknięte. Gdy biali zeszli z ołtarza, Auraja skoncentrowała się na otaczającej ją magii. Nie było ani śladu bogów, w każdym razie niczego, co mogłaby wyczuć. Rozpoznała tylko drgania magii w miejscu, gdzie ściany ołtarza dotykały podłogi. Aurajo, odezwała się Diara. Spojrzała na starszą białą. Tak? Planujesz uczyć się jazdy? Jazdy? Powtórzyła zaskoczona Auraja. Pomyślała o nosicielach, dużych białych rejnach, na których jeździli inni biali. W przeszłości kilka prób jazdy na zwykłych rejnach skończyło się kłopotliwie i krępująco. Nie wyobrażała sobie, żeby dosiadanie nosicieli było łatwiejsze. Chyba nie potrzebuję. To prawda. Jednak mamy nosiciela wyhodowanego specjalnie dla ciebie, więc mogę jedynie zakładać, że bogowie zaplanowali, żebyś na nim jeździła. Niezależnie od twojej umiejętności lotu. Możliwe, że wybrali mnie, kiedy ten nosiciel już się pojawił, odparła wolno Auraja. Zanim zrozumieli, że wybiorą kogoś, kto nie potrafi jeździć wierzchem. Może z tego powodu dali mi zdolność lotu. Diara zastanowiła się. Dla równowagi? Tak. Usłyszały śmiech Majrę. Myślę, że nieco przesadzili z rekompensatą. Juran parsknął i uśmiechnął się do Aurai. Tylko trochę. Ale jesteśmy im za to niezwykle wdzięczni.